Partnerem audycji jest Microsoft, który wspiera rozwój technologii i kompetencji cyfrowych, w tym odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Więcej informacji na Polska Dolina Cyfrowa. Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym wydaniu podcastu Technologicznie pytamy o odpowiedzialność sztucznej inteligencji. Gdzie zaczynają się i kończą jej granice? Swoją drogą jej czy nasze? Kto ma większą odpowiedzialność? Medycyna, motoryzacja, bankowość. Czy to na pewno ta sama miara? Co zrobić, żeby sztuczna inteligencja była etyczna? Nasz gość to Estera Kot, CE Senior Cloud Solution Architect Microsoft. Zapraszam do audycji i do dyskusji. Za każdym razem, jak widzę, że będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji, sami sobie te tematy wybieramy. Myślę, na ile dzisiaj to jest temat, który wciąż fascynuje, a na ile to jest temat, o którym każdym już wszystko zostało powiedziane.
A dopóki nie siedzi z nami ta sztuczna inteligencja wirtualnie tutaj obok, to jeszcze mamy trochę
w telewizyjnych studiach, które... to się już zdarza.
Tak. Inteligencja czy sztuczna?
Sztuczna inteligencja. Sztuczny, inteligentny host już siedzi, ale w dźwięku teoretycznie wydawać by się mogło, że to może być łatwiejsze. Wrzucić czy zapiąć sztuczną inteligencję, która piękną pewnie angielszczyzną łatwiej, bo tych modeli uczących angielskiego jest więcej niż uczących dobrze polskiego, mogłaby mówić ładniej niż mówiły Google Mapy na początku swojego istnienia.
Niezależnie od tego, czy obraz, czy tekst, czy słowo mówione, na koniec dnia i tak się spotkasz w logice rozumienia tego, nie? I to jest najtrudniejsze wyzwanie przed tą tak zwaną sztuczną inteligencją.
Czym ona dzisiaj jest tak naprawdę? Matematyką?
Matematyką, rachunkiem prawdopodobieństwa, modelami, nie tylko związanymi właśnie z prawdopodobieństwem, ale też z rozpoznawaniem obrazu, z rozpoznawaniem dźwięku, z rozpoznawaniem języka, z rozpoznawaniem intencji, emocji, z uczeniem się człowieka oraz zachowań ludzi ze wszystkimi plusami i minusami tych zachowań.
Tylko zobacz, jeżeli mówimy matematyka, a ty odpowiadasz też, to jak mówimy matematyka i emocje, mi się zaczyna to gryźć, no bo to jest zero-jedynkowa sytuacja. Czarne, białe, nie ma tam dyskusji.
No właśnie, tak jak w matematyce, tak i w emocjach, bardzo często nie ma jednej odpowiedzi. I w szczególności tam, gdzie mamy do czynienia z rachunkiem prawdopodobieństwa, pewnego rodzaju elementy mogą być bardziej prawdopodobne w jednych sytuacjach i mniej prawdopodobne w innych sytuacjach. I teraz sztuczna inteligencja, czy też praca nad sztuczną inteligencją, tą, która jest obiecywana, czyli ta mądrzejsza niż człowiek i tak dalej, oraz ta, która dzisiaj jest praktycznie stosowana w biznesie, czyli ta, która pomaga w podejmowaniu decyzji albo pomaga w uwydatnianiu pewnego rodzaju danych czy pomocy w podejmowaniu decyzji, to jest ten praktyczny aspekt. Jesteśmy oczywiście bliżej tego drugiego zastosowania w praktyce, co nie oznacza, że ono jest łatwiejsze. Ono jest bardzo trudne w rozumieniu nie tylko działania tych algorytmów, ale też odpowiedzialności człowieka za pracę z tymi algorytmami oraz wiedzy o tym, w jaki sposób z nimi pracować. Czyli nie tylko ich programować, ale też wiedzieć, jakie mogą być konsekwencje tworzenia tych algorytmów.
Czyli będzie kiedyś taki moment, w którym to ona będzie odpowiadała sama za siebie, czy to zawsze jest tak, że ktoś cię stworzył, więc tak naprawdę cała odpowiedzialność za każdą twoją decyzję, szanowna AI, spada na człowieka?
Ja się cały czas trzymam tego argumentu, że to AI, które będzie bardziej ludzkie, czy bardziej już bardziej ludzkie niż człowiek, czy bardziej samodzielnie myślący niż człowiek, to będzie ten rodzaj algorytmu, który nie powinien powiedzieć człowiekowi, że jest mądrzejszy od człowieka.
Szczególnie, że kiedy myśleliśmy o AI na samym jej początku, to była bardziej sfera przemysłowa. Dobra, niech wejdą te roboty, niech wejdzie ta inteligencja, coś tam zrobi. Dzisiaj sfera finansowa, bankowa, ale też sfera medyczna, gdzie etyki jest sporo, to też jest coraz więcej pytań o to, gdzie jest granica i o tym za chwilę też będziemy rozmawiali. Estera zajmuje się tworzeniem rozwiązań chmurowych opartych o dane i sztuczną inteligencję. Projektuje i rozwija platformę do przetwarzania dużych zbiorów danych, zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji, uczenie maszynowe i głębokie sieci neuronowe. Opracowała innowacyjną platformę do przetwarzania danych medycznych z wykorzystaniem AI, wygrywając Microsoft Global Hackathon 2021. Estera Kot, Senior Technical Program Manager Microsoft. Odpowiedzialna sztuczna inteligencja to jest jakaś inna inteligencja sztuczna niż ta, którą znamy?
Generalnie chodzi o podejście do tworzenia sztucznej inteligencji i my chcemy, żeby to podejście było odpowiedzialne. Bo odpowiedzialna sztuczna inteligencja równa się odpowiedzialne rozwiązania, a to się równa zaufanie do technologii. A tylko poprzez zaufanie do technologii będziemy tworzyć świat, który jest technologicznie bardziej zaawansowany.
Czyli jakbyśmy nie chcieli, zawsze zacznie się u człowieka.
Gdzieś tam człowiek zawsze będzie.
Konsekwencje są takie, że jak dzisiaj mamy do czynienia z tymi, że rozmawiamy o tych trzech rodzajach sztucznej inteligencji, czyli tą narrow intelligence, czyli wąską sztuczną inteligencję, general intelligence, czyli silną sztuczną inteligencję i super intelligence, czyli ta science fiction, to zobacz, że im większy postęp, im dalej w las,
tym większa odpowiedzialność.
Tym większa odpowiedzialność.
Z założenia. Musi taka być, tak? Bo mamy, albo ona ma większy wpływ na coraz bardziej odpowiedzialne rzeczy? To tak działa?
Tu chodzi o to, że to programowanie, które nazywamy sztuczną inteligencją, realizuje pewne zadania. Te zadania są coraz bardziej odpowiedzialne. Wręcz chcemy, żeby ta sztuczna inteligencja podejmowała za nas decyzje. To my, programiści, inżynierowie, tworzymy to oprogramowanie. Czyli my mówimy, jak sztuczna inteligencja ma się zachowywać, jakie wnioski ma wyciągać na podstawie danych. Więc po naszej stronie jest odpowiedzialność w tworzeniu. I generalnie chodzi o to, że jeżeli ta sztuczna inteligencja ma coraz większą odpowiedzialność, to my chcemy, żeby ona była odpowiedzialna. Odpowiedzialna to znaczy, żeby podejmowała takie decyzje, które są etyczne, takie decyzje, które są wyjaśnialne, takie decyzje, które są konsekwentne, transparentne, no i przede wszystkim szanowała bezpieczeństwo każdego użytkownika, czyli naszych danych.
Ale to wciąż jest tak, ile jej nauczymy, tyle ona zrobi? Czy dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej?
Też. To znaczy, wiesz, z jednej strony jest tak, czy realne jest stworzenie sztucznej inteligencji, która rozwiązuje każdy problem, z którym poradziłby sobie człowiek? Mhm. To jest jakby pierwsze pytanie. A drugie jest takie, jakie są, czyli konsekwencją takiego modelu jest to, jakie są nieprzekraczalne możliwości tej sztucznej inteligencji, czyli gdzie nie chcielibyśmy, żeby sztuczna inteligencja podejmowała decyzję, albo gdzie wymaga dodatkowej weryfikacji człowieka. I teraz te algorytmy, czyli ta sztuczna inteligencja na dzień dzisiejszy jest, te algorytmy są karmione danymi i czasami te dane, w zależności od tego, jakiego rodzaju to są modele, mogą być albo razem z odpowiedziami, czyli karmimy danymi, ale jednocześnie karmimy również odpowiedziami, albo w takich modelach unsupervised learning karmimy danymi, ale nie wskazujemy jednocześnie odpowiedzi i teraz oczekujemy od algorytmu w cudzysłowie, że dojdzie sam do odpowiedzi. I teraz pytanie oczywiście, czy ten algorytm dojdzie sam do właściwych odpowiedzi, albo takich, które nie szkodzą człowiekowi.
Choć zakładam, że jest parę przykładów i śmiało wyrzućmy je na stół, gdzie nakarmimy, nie oczekujemy odpowiedzi, bo liczymy całkiem cynicznie, że ona zrobi to lepiej niż człowiek.
Trochę tak jest. I tutaj szczególnie przypadki są z branży finansowej, gdzie wrzucamy dane naszych użytkowników i oczekujemy, że algorytm nam powie na jakieś klasy segmentów, czyli podzieli wszystkich użytkowników, mieszkańców Warszawy na konkretne klasy. No i tutaj my nie mówimy, kto skąd, powiedzmy, z jakiej dzielnicy mieszka, tylko oczekujemy taką odpowiedź od algorytmu. Tylko zastosowań tego rodzaju AI, rozwiązań opartych o AI jest zdecydowanie mniej. Najczęściej to jednak my uczymy algorytm, czego my chcemy. Na podstawie historii uczymy algorytm, jak ma się zachowywać. No i dzięki temu jesteśmy w stanie prognozować, tworzyć systemy rekomendacyjne. I tutaj branże są wszystkie.
Kiedy spotykaliśmy się, zanim kamery wystartowały, mówiłaś o tym, że jeden z najbardziej fascynujących obszarów to może być healthcare. Dlaczego tam sztuczna inteligencja może działać cuda?
Z wielu powodów. Znów, tak personalnie, jako pacjent rok temu przechodziłam, też 2 lata temu, przechodziłam przez trudną ścieżkę pod tytułem mam badania medyczne, widzę jakieś rezultaty, ciężko mi dowiedzieć się, co mi jest, używam, wiadomo, typowej przeglądarki, wiadomo, jaka jest diagnoza, wszyscy mamy rak nowotwór.
38 milionów diagnoz.
Na przykład. Co dalej się dzieje? Szukamy lekarza najlepszego w różnych miastach. Okazuje się, że jest, wiadomo, problem z dotarciem do tych osób. Nawet jeżeli przejdziemy tą ścieżkę, w moim przypadku badania medyczne to było obrazowanie, rezonans, tomografia, dostajemy wyniki. Te wyniki opisuje jedna osoba. Ta jedna osoba jeździła kiedyś na kilka szkoleń, kilkanaście, wiadomo, spędziła lata na uczelni, ucząc się opisywać konkretny obszar naszego ciała, ale ta osoba podaje diagnozę z jakąś pewnością albo z jakąś niepewnością. No i tutaj pojawia się taka sytuacja, że musimy podjąć decyzję. W moim przypadku to była decyzja, usuwamy organ czy nie. No bo może to być zmiana łagodna, no ale może być też złośliwa. No i teraz moje pytanie jako inżyniera było takie, no ale jakie jest prawdopodobieństwo, że to jest zmiana złośliwa? Bo tą chcemy jak najszybciej wycinać. No i okazuje się, że nie ma takich danych. A ja chcę mieć te dane. No i to był taki pierwszy powód, dla którego zobaczyłam, że właśnie healthcare bardzo potrzebuje sztucznej inteligencji, nie po to, żeby zastępować radiologów, lekarzy, onkologów, tylko po to, żeby dać im narzędzie, które będzie wspierało ich decyzje, które będzie takim słownikiem, czyli w 80% przypadków taka zmiana okazała się być zmianą złośliwą, proszę wycinać od razu. Albo porównywać wyniki, o, ktoś miał taką zmianę i jak to się zakończyło. Czyli to jest dodatkowa wiedza do tego, żeby my, żeby człowiek podjął właściwą decyzję.
Pacjent, inżynier.
Bardzo dobrze, w sensie bardzo dobre podejście, nie tylko dla pacjentów inżynierów, bo zobacz, że z jednej strony masz ten problem, który jest związany z postawieniem właściwej diagnozy, czyli problem decyzyjny, masz problem związany z dotarciem do właściwej osoby, czyli niemożnością oceny kompetencji osoby, która będzie to oceniała, ponieważ czasami może być to osoba w jednym miejscu geograficznym o bardzo wysokich kompetencjach, ale w innym miejscu spotkasz osobę już o mniejszych kompetencjach i może podjąć zupełnie inną decyzję, tylko i wyłącznie z racji tego, gdzie geograficznie dotarłeś. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w przypadku algorytmów to też działa w drugą stronę, czyli duże zestawy danych niekoniecznie muszą oznaczać wysokie prawdopodobieństwo trafnej diagnozy, ale to połączenie człowieka i algorytmu, który potrafi po pierwsze usprawnić tą pracę w rozumieniu tempa i szybkości, zwiększyć prawdopodobieństwo właściwej diagnozy dzięki odpowiedniemu zestawowi danych plus weryfikacja człowieka, to to combo może sprawiać, że istnieje wyższe prawdopodobieństwo podjęcia dobrej decyzji. Przy czym wracam też do tego, że dużo danych nie zawsze oznacza dobrą decyzję, dlatego że gdybyśmy spróbowali przetestować jakiś algorytm sztucznej inteligencji w starożytnej Grecji i zadali temu algorytmowi pytanie pod tytułem jak dolecieć na Marsa, to w odpowiedzi od tego algorytmu na podstawie wszystkich aktualnie zebranych książek i danych w starożytnej Grecji prawdopodobnie otrzymalibyśmy odpowiedź, że nie jest to wykonalne, ponieważ Ziemia jest płaska. Czyli samo nakarmienie danymi to nie jest wszystko. Ten czynnik ludzki, czynnik związany z eksploracją i testowaniem zarówno po stronie algorytmów, jak i po stronie decyzyjności człowieka jest bardzo ważnym połączeniem.
I tu dotykamy takiego wątku, który często technologicznie szczególnie się pojawia, kiedy mówimy o AI, jakości danych. Ty pracujesz z nimi na co dzień. Coraz bardziej jakościowe dane trafiają do sztucznej inteligencji, która może dzięki temu podejmować coraz mądrzejsze decyzje?
Tak, dlatego że zdefiniowaliśmy rolę data inżyniera. Czyli coraz częściej w firmach jest osoba zatrudniana na stanowisku data inżynier. Ona odpowiada za jakość tych danych, za to, że dane przychodzące do systemu, powiedzmy w czasie przetwarzania danych, nie zostały zmienione, zaśmiecone. Z drugiej strony mamy osobną rolę data scientist, który pracuje na konkretnie już danych przygotowanych przez data inżyniera. To nam tworzy pipeline odpowiedzialności, a to sprawia, że te dane mogą mieć większą jakość. Dodatkowo nasze dyski są już ogromne. Praktycznie zbieramy wszystko to, co się da jako ogół, czy nasze urządzenia logują różnego rodzaju telemetrię, więc tych danych jest więcej. Jak jest ich więcej, to można wybrać to, co ma odpowiednią, najlepszą jakość. W przypadku danych medycznych, tutaj jest wyzwanie. Dlatego, że najczęściej te dane siedzą w szpitalach, w instytutach naukowych i pojawia się problem, jak do nich dotrzeć. Mamy jakieś rozwiązania, jednym z nich jest no właśnie chmura, że oni mogą po prostu emigrować, przenosić te dane do chmury, później mogą być automatycznie te dane przetwarzane. No ale właśnie w tamtych miejscach są dane i problem jest taki, że taki rezonans, taka tomografia to może być kilka giga, kilkanaście. Czasami, jeśli chodzi o bardziej specyficzne, skomplikowane badania, to mogą być terabajty danych. Więc ten storage musi być ogromny, żeby te dane można było w ogóle przenieść do chmury, czy w ogóle przenieść na jakiś dysk i później rozważać ich przetwarzanie.
Pomyślałem o jednej rzeczy w tym kontekście, że dzisiaj wciąż myślę w wielu sytuacjach stoimy przed tym dylematem, czy gdyby coś się wydarzyło, to mój organ powinien trafić do być może kogoś innego. Tutaj, kiedy mówimy o tym, że w sumie jeżeli przeszedłem jakąś chorobę i to są te medyczne, wrażliwe dane, ale jednak fajnie, żeby jak najwięcej tych danych trafiło do publicznej sfery, dzięki temu ta sztuczna inteligencja, albo nawet lekarz wykorzystujący sztuczną inteligencję może komuś uratować życie. Nie? Jest taka cienka granica, kiedy ten moment przechodzi.
Zobacz, że Estera dotknęła trzech takich elementów, które są ze sobą połączone, przy czym o przynajmniej dwóch z nich od dłuższego czasu tłumaczymy, rozmawiamy w podcaście. Pierwszy to jest element kompetencyjny, czyli właśnie związany z rolami data scientist, data engineer, które coraz częściej zaczynają się pojawiać bardzo słusznie w firmach, to o czym ja już mówiłem wielokrotnie. Umiejętność stosowania algorytmów i generalnie rzecz biorąc modeli w cudzysłowie sztucznej inteligencji, dla wielu firm będzie stanowiło o przewadze konkurencyjnej w najbliższych latach. W zasadzie dla wielu firm będzie to jedyna możliwość stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. Więc jeden element to jest element kompetencyjny. Drugi element to jest element infrastrukturalny, czyli jeżeli dzisiaj twoje dane są pre-cloud, czyli przed chmurą, są dostępne tylko i wyłącznie do osób, które mają do tego dostęp. Ale to oznacza ograniczenie. Z jednej strony może dla niektórych zastosowania oznaczać większe bezpieczeństwo, ale na przykład dla niektórych modeli, czy dla dostępności po to, żeby się uczyć na przykład na zestawach danych, w szczególności jeżeli mówimy o na przykład rzadkich chorobach, no, które mogą być rozproszone w różnych miejscach przed chmurą, czyli są niedostępne do tego, żeby na nich pracować, to efekty pracy tych modeli będą gorsze. I trzeci element, który jest właśnie związany bezpośrednio z pracą tych modeli sztucznej inteligencji, najczęściej uczenia maszynowego, ale tak naprawdę czasami również pozwolenia tym algorytmom na pracę na tych danych, dlatego że jest coś takiego, co się nazywa uczenie przez wzmacnianie, czyli reinforcement learning, gdzie mamy do czynienia z metodą, w której nie otrzymuje się dużej ilości danych treningowych, czyli tego zestawu, ale sam algorytm zaczyna je zbierać z różnych miejsc po to, żeby dojść do właściwych wniosków i zaprezentować najlepszego rodzaju decyzje czy rekomendacje. I jak połączysz te trzy elementy, czyli człowieka, infrastrukturę i algorytmy, to to zaczyna się składać w pewien proces, który nie tylko jest procesem w rozumieniu technologicznym, postępu i tak dalej, ale on na koniec dnia temu przysłowiowego pacjentowi czy temu lekarzowi pozwala lepiej pracować albo być lepiej zdiagnozowanym.
Jeszcze dodam koncept federated learning. Wyobrażam sobie, że za jakiś czas, za kilkanaście lat na świecie, w Polsce będziemy mieli taką sytuację, że załóżmy, w szpitalu wdrożony jest model, który diagnozuje specyficzną chorobę. Jeżeli w jednym szpitalu ten model wykryje, że jest jakaś nowa choroba, rozpozna tą chorobę, dokona klasyfikacji, to ten model automatycznie zaupdate'uje taką centralę, taki centralny model, matka model. To nam pozwala tak naprawdę na to, że jeżeli w jednym miejscu na Ziemi będzie jakaś specyficzna anomalia, nowa sytuacja, nowe dane czy nowe rozpoznanie, to my jesteśmy w stanie natychmiast przeuczyć wszystkie inne modele, które działają. Teraz to wygląda tak, że lekarz jedzie na sympozjum i rozmawia z kolegami, z koleżankami i tak się ta wiedza przynosi. Publikuje oczywiście. Wtedy my będziemy mogli automatycznie przeuczyć taki model o nowe dane, o nowe sytuacje, nowych pacjentów. No i to doprowadzi do tego, że te specyficzne choroby nieznane będą rozpoznawane. Ja w swoich badaniach naukowych skupiam się na glejaku, który jest, można powiedzieć, bardzo rzadkim nowotworem, ale ma czwarty stopień złośliwości. Śmiertelność wynosi 100%. Skupiam się na glejaku z tego względu, że no właśnie, ta śmiertelność jest przerażająca. Da się wydłużyć życie pacjentów. Da się wydłużyć w taki sposób, że jest wycinany ten guz, on się odradza. No to znów w szpitalu tutaj Banacha szukamy innej metody wraz z uczelnią. Razem pracujemy nad algorytmami. I okazuje się, że jeżeli zmierzymy objętość tego guza i w miejsce guza, albo już po wycięciu w samą lożę, wpuścimy specyficzną substancję, która będzie niszczyła tylko komórki nowotworowe, wtedy jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, że ten pacjent będzie żył 5 lat, a teraz już jest kilka osób, które żyje 5 lat plus. No to jest ewenement. Co jest do tego potrzebne? Widzenie komputerowe, czyli przetwarzanie obrazów medycznych. Dalej, mierzenie objętości, a objętość liczymy z pola powierzchni, a to wszystko jest na tych obrazkach, które teraz są na płytkach CD. W przyszłości pewnie będą już gdzieś w chmurze dla nas udostępnione.
Ale zmierzam, a właściwie wrócę na chwilę do tego tematu naszego dzisiejszego spotkania, odpowiedzialna sztuczna inteligencja. I ten model federacyjny, o którym powiedziałaś, on wydaje się bardzo naturalny i oczywisty, natomiast wydaje mi się, że to może być bardzo trudne, żeby wszystkie medyczne dane były w jakimś jednym systemie. Ja rozumiem, po co to może być i jak wiele by usprawniło, ale wydaje mi się, że to rzeczywiście jest pieśń przyszłości, też z uwagi na ograniczenia, bo dotykamy cały czas tej sfery medycznej, gdzie regulacji jest sporo, gdzie różnych regionalnych praw jest sporo i gdzie etyki jest chyba najwięcej. Na pewno więcej niż bankowości, o której też mówiliśmy.
Z jednej strony masz tak, że możesz działać na tak zwanych metodach probabilistycznych, czyli jeśli to prawdopodobieństwo innego wydarzenia jest odpowiednio wysokie. Część tych danych, w szczególności w sektorze medycznym, po pierwsze może być zanonimizowana, po drugie możesz na poszczególnych zestawach tych danych dochodzić już wniosków, niekoniecznie naruszając prywatność osoby w rozumieniu z imienia i nazwiska, ale pozwala ci to w skali po raz pierwszy mieć dostęp do danych z różnych miejsc, z różnych części świata, z różnych ośrodków w skali, która pozwala ci zacząć wyłapywać pewnego rodzaju anomalie w trakcie procesu choroby, czy w trakcie jakiegoś progresu, albo na przykład w trakcie leczenia. I dzięki temu wiesz, że tego rodzaju leki mogą lepiej działać w danym momencie, w innym przypadku i tak dalej. Zaczyna się ta praca nad bardziej spersonalizowanym, w rozumieniu już dostosowanym do ciebie, procesem leczenia, który jest wspierany przez algorytmy. I z jednej strony to jest kwestia rozmowy o etyce i odpowiedzialności tej sztucznej inteligencji, z drugiej strony nie wolno zapominać, że progres, który w tym zakresie jest robiony, on ma wpływ nie tylko na pojedynczego pacjenta, ale też na całe grupy pacjentów na przykład na świecie, czy dotkniętych jedną chorobą, dzięki której przy pracy z tymi algorytmami, z tymi modelami, możemy albo przedłużyć, tak jak w przykładzie, który podawałaś, przedłużyć życie, albo wyleczyć. Teraz to jest progres z jednej strony, z drugiej strony cały czas są pytania związane z etycznością, kiedy jest ta decyzja podejmowana przez człowieka, kiedy jest ta decyzja, która powinna być podejmowana przez algorytm. Algorytm na koniec dnia jest zawsze zestawem zdefiniowanych czynności, których zadaniem jest wykonywanie jakiegoś zadania albo rozwiązania problemu. I te algorytmy są pisane przez, w większości przypadków, pisane przez ludzi. Teraz możemy sobie powiedzieć, ok, w sensie jak dobrzy są ci ludzie, dobrzy w rozumieniu nie tylko pracy jakościowej, ale też dobrzy w rozumieniu etycznym, jak dobrzy są ci ludzie, którzy tworzą te algorytmy, a później również dochodzimy do dyskusji, jak dobre są te algorytmy, które piszą nowe algorytmy.
Jest już tak, że algorytmy piszą algorytmy?
Jest, już tak troszkę jest. Generalnie są narzędzia, to też możemy zahaczyć od razu o narzędzia do trzymania jakości, o narzędzia, które nam pomagają tworzyć oprogramowanie, które jest fair. Więc czy kod tworzy kod, czy AI tworzy AI? Trochę tak, to znaczy mamy pewne klocki, z których możemy składać swoje rozwiązanie. I to są klocki, które zawierają zaimplementowany algorytm, do którego my musimy wrzucić tylko dane. To znacznie nam upraszcza wdrożenie po prostu, bo nie musimy ani zatrudniać dodatkowej osoby, tylko skorzystać z tych klocków Lego do złożenia całości. Mamy też możliwość definiowania algorytmu poprzez właśnie wiele takich elementów blokowych. Nowym konceptem, super fajnym konceptem jest zautomatyzowane uczenie maszynowe, czyli automated machine learning. Polega ono głównie na tym, że definiujemy, jakie chcemy zrealizować zadanie, na przykład klasyfikację, czyli nie wiem, pies, kot, albo regresję, czyli przewidywanie jakichś wartości numerycznych. Załóżmy, że chcemy przewidzieć, ile będzie dolar jutro kosztował. No to będzie akurat regresja. No i wybieramy, że chcemy zrobić regresję. No i teraz musimy powiedzieć, no dobrze, to na podstawie jakich danych? No to my wrzucamy plik CSV, XLS, czyli jakiś plik z danymi i ten Automated ML za nas trenuje, weryfikuje różne wcześniej zaimplementowane modele, a na koniec po około 20-30 minutach, w zależności wiadomo od danych i od infrastruktury, mówi nam, jakie algorytmy zrealizowały to konkretne zadanie, czyli zrobiły regresję na konkretnej kolumnie czy na konkretnych danych i z jaką skutecznością, bo na tą skuteczność tak naprawdę patrzymy. Czyli jesteśmy obecnie na etapie, w którym możemy stworzyć z klocków Lego swoje rozwiązanie, ale także skorzystać z narzędzia, które znajdzie dla nas najlepszy algorytm już wcześniej zaimplementowany.
I tutaj przepraszam, że się tej etyki trzymam, ale niech będzie. Słuchając was, pomyślałem sobie, do tej pory zastanawialiśmy się, na ile AI może być etyczna, ale teraz skoro mówimy, że ona będzie tak bardzo etyczna, jak dane będą etyczne, to może o etyce tych danych powinniśmy pogadać, albo to one są tutaj decydujące, nie?
Zdecydowanie. Ta pierwsza zasada odpowiedzialnego AI, czy rozwiązań, które są odpowiedzialne, to jest właśnie bycie fair, fair, bycie uczciwym. Chcemy, żeby ludzie byli uczciwi, chcemy, żeby nasze oprogramowanie było uczciwe. Czyli chcemy, żeby nasze algorytmy, jak działają, nie były zbajasowane, czyli uprzedzone do najczęściej kwestii płci, orientacji, wieku. No i to wszystkie kryteria, może tutaj podam konkretny przykład, jeśli chodzi o branżę finansową. Tworzymy model, te wszystkie kryteria wpłynęły właśnie na zbajasowany model dla branży finansowej. Generalnie chodziło o to, żeby stworzyć model, który przyznaje kredyty. No i jak się okazało, inżynierowie opracowali, menadżerowie zatwierdzili, IT desk wdrożył. Model działa, wszystko jest potwierdzone. Po pewnym czasie pewne wątpliwości nachodzą. Tutaj osoby, które tam wrzucają wnioski, że ten model przyznaje kredyty tylko mężczyznom. I zaczyna się sprawdzanie, a dlaczego? Czy programista źle napisał? No właśnie okazało się, że dane, które odzwierciedlały przeszłość, zawierały w sobie właśnie informacje o tym, że w przeszłości najczęściej mężczyźni szli po ten kredyt. Więc jeżeli to był mężczyzna, to kredyt był przyznany. Jeżeli to była kobieta, to zależy, czy miała pracę, czy nie i inne kryteria. Ale na koniec rezultat był taki, że model był zbajasowany, nie dlatego, że został źle napisany albo zły algorytm, tylko dlatego, że dane, na których został wyuczony, zawierały uprzedzenia. No i w taki sam sposób każde inne uprzedzenia mogą być przeniesione z naszego świata danych do świata działających już modeli.
Wciąga mnie to coraz bardziej. Natomiast myślę sobie nad jedną taką sprawą. Na ile dzisiaj to, że pojawiają się coraz to nowe dane, albo jest ich coraz to więcej, bo przestrzeni, w których możemy je gromadzić, jest coraz więcej, to te algorytmy uczą się szybciej niż uczyły się na samym początku zabawy z AI. Jak to jest?
Na pewno. I to jest progres zarówno po stronie infrastruktury, czyli po stronie chmurowej, po stronie procesorów, czyli po tej stronie takiej silikonowej, ale też po stronie właśnie samych modeli, efektywności tych modeli, ale też rodzajów uczenia tych modeli, które możemy zastosować i też dobrania właściwego rodzaju modelu do zadania, którym chcemy ten model obarczyć. I zobacz, jak ogromny wpływ tutaj ma zarówno ten element ludzki, czyli dobranie właściwego modelu, świadomość o tym, jak to zrobić, czy mamy kompetencje, żeby to robić, czy potrafimy znaleźć właściwe rozwiązania, bo być może my nie musimy ich robić, a one mogą być gotowe, dostępne na rynku, tak? Być może nie musimy posiadać tego swojego fizycznego serwera w szafie, możemy skorzystać z rozwiązań chmurowych i podobnie jest w przypadku infrastruktury i rozwiązań związanych z właśnie modelami AI. Nie każdy model musimy pisać, być może są pewnego rodzaju klocki Lego, które możemy użyć, wykorzystać, dlatego że ktoś już te modele przetrenował na przykład w danym segmencie i ich efektywność na danych zestawach będzie wysoka. Przy czym, i tutaj wracam do tego, o czym ty powiedziałeś, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na te dwa elementy, data ethics i data governance. Data governance to znaczy, że te dane, którymi będziemy karmili ten model, potrafimy nimi zarządzać my oraz partnerzy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, mają reputację do tego, żeby to i kompetencje do tego, żeby to robić. I to jest to związane z etyką bezpośrednio, czyli do czego, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Dlatego, że bardzo wiele organizacji będzie zawsze optymalizować dane ze względu na ich efektywność użycia, nie patrząc na to, jaki jest etyczny aspekt ich użycia. I dołożenie tego elementu związanego z etyką wykorzystania tych danych, to nie jest tak, że on pogorszy efekt biznesowy. Bardzo często nie, ale sprawi, że sposób, w jaki to robimy, będzie zgodny z wolą naszych klientów, efektywnością biznesową, ale też na przykład kulturą organizacyjną pewno, czyli jeżeli chcemy robić to dobrze, to znaczy również, że chcemy to robić etycznie.
Masz takie poczucie, Estera, że jakby świat, kiedy zachłystywał się AI, myślał sobie, dobra, byle szybciej, więc nie patrzymy na pewne elementy, na które dzisiaj, wiedząc, że może i szybciej, ale tak naprawdę musimy to inaczej ułożyć i zaczynamy patrzeć. Czyli na początku mogliśmy sobie etykę, powiedzmy, lekceważyć, bo było coś fascynującego, więc po trupach do celu w cudzysłowie, ale dzisiaj wiemy, że to spokojnie będzie się rozwijało, a my możemy zadbać o obszary, na które do tej pory albo nie było czasu, nie było fokusu, albo nie było potrzeby, albo pieniędzy.
Zdecydowanie tak. Na samym początku jedno, że oczekiwaliśmy od AI, że rozwiąże nam wszystkie problemy od razu, to zapominaliśmy o bezpieczeństwie. Teraz mówiliśmy wcześniej o bezpieczeństwie. W przypadku przykład życia wzięty. Udostępniamy dane medyczne. Mhm. Przykładowo mamy tomografię komputerową. I tomografia to jest zestaw kilkuset obrazków, które zrenderowane tworzą nam obraz 3D naszej twarzy. No i my nie musimy udostępniać tych początkowych warstw, które mówią, jak wygląda nasza twarz, tylko środek. Czy przez środek można nas identyfikować? No to jest kwestia na dłuższą rozmowę, ale dla naukowców to właśnie środek jest najważniejszy. Czyli teraz tak naprawdę, jak słyszymy te głosy, których jest coraz częściej, nie udostępniajmy danych, bo coś się z nimi stanie. Ale no właśnie nie chcemy wszystkich danych, chcemy te najważniejsze, te, które możemy w dalszym przetwarzaniu, w tworzeniu programowania rozwiązań AI użyć. I tu właśnie chodzi o to, że teraz mamy ten czas, powstają już coraz to nowsze biblioteki i narzędzia wbudowane w całe platformy, które zapewniają nam transparentność, zapewniają nam wyjaśnialność tych modeli, bo teraz AI już nie jest czarną skrzynką. My jesteśmy w stanie, wrzucając poprzez pewne metody, zweryfikować, na jakie dane model jest zbiasowany, czy ma pewne uprzedzenia, czy jesteśmy w stanie wyjaśnić, na podstawie jakich feature'ów, jakich danych on podjął decyzję. No i teraz to już jest, zaczyna to być wbudowane w to nasze oprogramowanie i patrząc też na naukowców, jest trend, żeby spędzać coraz więcej czasu na tym, żeby ten AI był etyczny. Możemy też spojrzeć na uczelnię. Kiedyś, 10 lat temu, była statystyka. AI to jest ta statystyka lata temu, ale teraz mamy przedmioty. Etyka w sztucznej inteligencji, na której zadajemy sobie pytania, bo najczęściej chodzi o to, żeby zadać sobie jakieś pytanie pod tytułem właśnie, czy ty byś udostępnił swoje dane, żeby ktoś mógł opracować nowy model.
To, na co zwracasz uwagę, że tak naprawdę nam z boku, kiedy słyszymy sobie dane medyczne, sztuczna inteligencja, pojawia się jakiś taki naturalny mur, ale kiedy powiesz, ja nie potrzebuję wszystkiego, albo mogę je zanimizować, tak jak powiedział Bartek wcześniej, tak? Ale one pozwolą mi coś odkryć albo pozwolą mi znaleźć szybciej odpowiedź na jakieś pytanie i szybciej uratować komuś życie albo przygotować dla niego spersonalizowany lek, no to why not?
Bo najczęściej problemem nie jest problem samego udostępniania, tylko problemem jest wykorzystanie i świadomość tego, co się z tym dzieje. Dlatego, że wiele z tych danych jest bezpieczniejsza w chmurze niż w jakimś fizycznym katalogu, w jakimś miejscu, do którego nie wiadomo, kto ma dostęp. Klucze i tak dalej, i tak dalej. Tak? Dzisiaj atencja związana z bezpieczeństwem tych danych jest dużo większa w zakresie wykorzystania cyfrowego tych dóbr niż w zakresie fizycznego wykorzystania tych danych. Więc atencja pod względem security zdecydowanie jest inna i dużo większa w tym miejscu. Więc to jest aspekt w ogóle przechowywania tych danych. Drugi to jest aspekt związany związane z wykorzystaniem tych danych. Dlatego, że jeżeli mogą być one wykorzystane właśnie, zanonimizowane albo w sposób taki, który dla nas jako dla użytkownika jest OK, przy czym ta definicja tego OK, to możemy sobie rozciągnąć, co to znaczy, bo z jednej strony są osoby, które publikują różne rzeczy w social media i nie uważają, że to jest naruszenie jakiejś własnej prywatności albo wizerunku, a z drugiej strony obawiają się o udostępnienie na przykład swojego skanu w wersji elektronicznej, który będzie jakimś rekordem medycznym, w wersji szyfrowanej, jeszcze dodatkowo zabezpieczonej na urządzeniu i tak dalej, ale jakby zdjęcie naszego prawa jazdy w internecie, na Facebooku, że zrobiłem to jakby jak najbardziej, tak? Więc ta skala jest inna, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia jakby świadomości, takiej ewolucji technologicznej, że przyzwyczajamy się do tego, że te dane funkcjonują w formie dobra cyfrowego, a nie w formie dobra fizycznego. Czasami to ma aspekt ten czysto konsumencki, czyli nie muszę brać swojego papierowego skierowania, tylko jest w systemie, tak? Bo moje badanie już nie jest na płytce, które będzie odtworzone tylko i wyłącznie w tym samym miejscu, przez ten sam system, tylko i wyłącznie jeżeli masz tą płytkę, tylko będzie właśnie tym dobrem cyfrowym, które może wykorzystać każdy pod warunkiem, że świadomie wyrazisz dostęp, no to jest postęp technologiczny i dzisiaj jesteśmy bliżej już tego. To, co jest moim zdaniem bardzo optymistyczne, to że te modele, czyli te szeroko pojęte AI, może razem, czy w porozumieniu z człowiekiem, czy przy współpracy z człowiekiem być dużo skuteczniejszym narzędziem niż ten, do którego mamy dzisiaj dostęp w postaci samotnego człowieka podejmującego na ten temat decyzję. I to ergo, to jest najbardziej optymistyczna część związana z wdrażaniem tych technologii.
Samo to, jak Bartek mówi, AI we współpracy z człowiekiem. Zobaczcie, my zaczynamy ją personalizować, nie? Ona zaczyna nabierać jakiegoś szacunku, którego przez długie lata, myślę, na samym początku nie miała, ale on mógł wynikać z tego, że był strach przed tym, na ile ona coś mi odbierze, na ile ona mnie skrzywdzi, na ile ona, wciąż to jest, wymknie nam się spod kontroli.
Tak, mamy wiele filmów, które pokazują czarną stronę AI, ale teraz w międzyczasie przypomniała mi się jedna historia też wdrożeniowa, zahaczająca o właśnie publiczność danych i nasze podejście. I tutaj historia była taka, że wdrażając rozwiązanie, które miało na celu analizę sentymentów wypowiedzi osób na profilach publicznych, na Facebooku, na Twitterze czy na innych portalach społecznościowych. Te dane wszystkie są dostępne, nie trzeba mieć żadnego konta, żeby je podglądać, czytać, kopiować. Jedyne, co trzeba pamiętać, jaki jest regulamin serwisu, czyli że nie można automatyzować pobierania tych informacji. Jeżeli skopiujemy sobie te dane, stworzymy pewną bazę, mamy tak naprawdę informację, kto, kiedy i jak pisze. No i jedno z państw w Europie zamówiło właśnie oprogramowanie, które miałoby na celu analizę sentymentów wypowiedzi pod kątem tego, żeby dowiadywać się, czego ludzie chcą, jakie mają potrzeby, o co proszą, jak bardzo dają lajki, a jak bardzo dają serduszka, czy może są angry, źli na to, co ten tutaj profil wstawia. No to zrealizowaliśmy taki proof of concept przy użyciu naszej technologii. Te modele już są dostępne dla wielu języków. No i na koniec się okazało, że w sumie działa super, jesteśmy w stanie zidentyfikować, czego ludzie tak naprawdę chcą. Ale czarna strona jest taka, że te same osoby, czyli osoby po stronie rządu pewnego państwa, widzą, kto dokładnie pisze. Wiadomo, że nie ma informacji, gdzie on mieszka, czy to jest jego prawdziwe imię i nazwisko, ale da się bardzo szybko złapać, zidentyfikować osoby, które na przykład negatywnie za każdym razem wypowiadają się. Czyli to też jest sposób na identyfikację tak zwanych botów z różnych stron pochodzących, które rozsiewają fałszywe informacje po internecie. Dla nas lekcja była taka, na koniec, pytanie, czy to było etyczne, czy to rozwiązanie jest etyczne. No i pierwsze, najważniejsze pytanie. Po co my stworzymy ten system? Oprogramowanie. Czy jest ono oparte o sztuczną inteligencję, czy też nie? No i cel systemu jest taki, żeby pomagać ludziom, gwarantować jakość lepszych usług. Więc w tym przypadku cel jest etyczny. No i tak samo możemy podejść do noża. Nożem można ukrajać kawałek mięsa, tak samo można kogoś zranić. W tym przypadku to rozwiązanie, cel jest etyczny, można je wdrożyć. Z drugiej strony ten sam algorytm, ta sama ścieżka rozwiązania może być wykorzystana do złych celów. No ale my chcemy się skupiać i właśnie przez te etyczne pryncypia, kryteria, zasady chcemy, żeby ludzie pamiętali o tym, że jeżeli tworzą jakieś rozwiązanie, to chcemy, żeby ono było etyczne.
Przez to bezpieczne. Mniej krzywdzące, jeżeli już. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam zaproszenie do Voice House Club. To subskrypcja naszych treści, tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier, dodatkowe odcinki popularnych audycji, codziennie nowe treści, dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów, społeczność Voice House Club, newsletter o trendach audio, dostęp do treści offline,
e-booki dedykowane audycjom, aplikacja mobilna na iOS i Android, udział w spotkaniach na żywo, zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać. Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój technologii i kompetencji cyfrowych, w tym odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Więcej informacji na Polska Dolina Cyfrowa.